Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Przed nami rozmowy niedokończone. To druga część naszego spotkania, które rozpoczęliśmy w Radiu Maryja i telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Polska klasa średnia. Anno Domini 2022. W studiu Radia Maryja bardzo serdecznie witam pana profesora doktora habilitowanego Arkadiusza Jabłońskiego, socjologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze, witam
Szczęść
i pozdrawiam.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Polska klasa średnia, panie profesorze, bardzo proszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu dzisiejszego naszego spotkania.
Tak, problem klasy średniej to problem z jednej strony prosty, z drugiej złożony. Prosty, bo wydaje się, że mamy jakieś kryteria, które pozwalają nam wyróżnić, kto przynależy, a kto nie do klasy średniej. Złożony, no bo sam podział klasowy ma taki charakter dosyć płynny. Dzisiaj ten tradycyjny podział na klasę niższą, która była kojarzona bardzo często z klasą robotniczą, klasę wyższą, która była według nomenklatury marksowskiej nazywana burżuazją inaczej. No pomiędzy właśnie stanowiła się klasa średnia, która miała stanowić w zależności od systemu politycznego przede wszystkim taką gwarancję stabilności porządku społecznego, który był budowany w ramach demokracji i kapitalizmu. No i możemy się zastanawiać, jak to w Polsce jest w roku 2022. Czy my mamy tą klasę średnią, czy ona jest duża, czy też obejmuje tylko bardzo niewielką liczbę osób. Zastanawiamy się też, według jakich kryteriów tą klasę średnią wyróżniać. Dlaczego to jest ważne? No, ważne jest z tego powodu, że zakładamy, że jak jest klasa średnia, to jak już to o tym wspomniałem, mamy większe gwarancje pewnej stabilności porządku społecznego, bowiem tym tak zwanym średniakom najbardziej zależy na tym, aby utrzymać pewien porządek, który gwarantuje im po pierwsze utrzymanie tych zdobyczy, które nie są na tyle duże, żeby czuć pewną niezależność od państwa, od tego, czy państwo będzie starało się działać na naszą korzyść, czy też będzie w swojej polityce raczej skierowane mniej chętnie w kierunku pomocy swoim obywatelom, bowiem ta stabilność finansowa, ta stabilność i pozycja w dużej mierze właśnie zależy od stabilności państwa. Bogacze radzą sobie bez względu na system polityczny, mogą właściwie funkcjonować wszędzie i niezależnie od tego, jak funkcjonuje ich własne państwo. Zresztą w historii znamy tego typu sytuacje, w której ci najbogatsi arystokraci zdradzali swoje władze, swojego króla w imię jakichś własnych ambicji i celów. Klasa niższa, też można powiedzieć, nie ma wiele do stracenia. Bardzo często jest nawet zainteresowana, czy była zainteresowana jakimś rewolucyjną zmianą porządku, no bo to dawało im jakąkolwiek szansę na istnienie. A więc klasa średnia jest ważna dla każdego porządku społecznego. Jakie są kryteria wyznaczania klasy średniej? Bierzemy pod uwagę te takie bardziej materialne i te związane z kwestiami dotyczącymi statusu społecznego, prestiżu, pozycji społecznej. Gdy zaczniemy od tej drugiej strony, czyli od zastanawiania się, jakie to cechy, kryteria te niematerialne wyznaczają przynależność do klasy średniej, to na pewno charakter wykonywanej pracy. To w większości do klasy średniej zaliczamy pracowników umysłowych, przeciwstawiając ich pracownikom, mówiąc najprościej, fizycznym. Dzisiaj jednak trudno powiedzieć, kto jest pracownikiem umysłowym, a kto jest pracownikiem fizycznym. Dlatego uznając, że ma to znaczenie, przy okazji zauważamy, że coraz więcej ludzi pracuje głową. Nawet pracując fizycznie, to najczęściej wykorzystują pewne złożone narzędzia. Więc te kryterium pozwala zobaczyć, że ta klasa średnia może być szeroka i faktycznie jest coraz szersza. Po drugie, poziom kwalifikacji, który jest wymagany do wykonywania danej pracy. Ten poziom kwalifikacji łączymy z posiadanym wykształceniem. To nie zawsze oczywiście jest to samo. Bardzo często szereg różnych umiejętności przydatnych w pracy no, zdobywamy nie tylko w ramach jakiegoś tam w ramach no, tych działań, które pozwalają nam zdobyć określone wykształcenie, no ale jednak posiadanie tego dyplomu magistra, licencjusza przynajmniej, czy też doktoratu, niewątpliwie taką osobę zdecydowanie bardziej prawda, podnosi na ten poziom klasy średniej niż no, posiadanie tylko na przykład wykształcenia podstawowego. Choć jak mówię, ten formalne wykształcenie wcale nie musi oznaczać, że ktoś nie ma wysokich kwalifikacji mimo braku wykształcenia. A poza tym chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w Polsce ten poziom scholaryzacji, czyli liczba osób, które posiadają wyższe wykształcenie, jest bardzo wysoki. Jest jeden chyba z najwyższych w Europie. Znowu więc mamy dosyć duży zakres osób, które według tego kryterium może przynależeć do klasy średniej. Stanowisko zajmowane w hierarchii prawda, organizacyjnej no poniekąd wiąże się i z charakterem wykonywanej pracy, z poziomami kwalifikacji. No to jest oczywiście także związane z tym, czy w danych instytucjach, organizacjach zajmujemy bardziej samodzielne, kierownicze stanowisko, no, czy też jesteśmy podporządkowani takim czy innym zależnością hierarchicznym. No i wreszcie istotny czynnik, który już nas podprowadza pod to drugie kryterium, tak zwane materialne, to posiadana własność środków produkcji. Niewątpliwie osoby, które są przedsiębiorcami, osoby, które są nawet pracują na tak zwanym samozatrudnieniu, no też wydają się nam bliżej klasy średniej niż pracownicy najemni. No ale to kryterium może być bardzo mylące, prawda, bowiem większość instytucji, do której przynależą osoby no, spełniające te poprzednie kryteria, no to są urzędy, to są instytucje państwowe, w którym to no, mamy do czynienia w większości z pracownikami najemnymi, no, ale ci pracownicy wtedy najczęściej zajmują wyższe stanowiska. Ten rodzaj posiadania środków produkcji, albo inaczej mówiąc, no własności, która nie jest własnością konsumpcyjną, ale własnością służącą do tego, aby no, w jakiś sposób prowadzić samodzielną działalność jako przedsiębiorca, no jest dodatkowo powiązany z dochodami, jakie możemy uzyskiwać i które czynią nas przynależnymi do klasy średniej. Są różne wyliczenia dotyczące tego średniego kryterium, czy też tych średnich dochodów, no, które, tak jak sama nazwa wskazują, pozwalają nas także zaklasyfikować jako przynależnych do klasy średniej. Według danych, prawda, GUS, do klasy średniej należą osoby, których zarobki netto powinny wynosić w granicach 3403 złote. I to jest ta grupa przynależąca właśnie do klasy średniej, a więc te osoby, które mniej więcej mają taki zarobek. Wtedy w takiej analizie osoby w przedziale, zwłaszcza te czynne zawodowo, no bo to jest jeszcze kwestia też pytania, na ile klasą średnią są osoby, które już nie są czynne zawodowo, są emerytami. No w wielu takich opracowaniach przyjmuje się, że mówiąc o klasie średniej, mówimy także o osobach czynnych, przede wszystkim czynnych zawodowo, ale a więc w tym takim przedziale wiekowym 24-64 lata. No i tutaj według właśnie tego kryterium to 54% Polaków należałoby do klasy średniej. Tutaj mam duże wątpliwości co do takiego kryterium wiekowego, bowiem po pierwsze jest szereg zawodów, których aktywność nawet do 75 lat, tak jak powiedzmy w szkolnictwie, jak w różnych zawodach dziennikarskich, właśnie tych, które się nam kojarzą z takim przynależnością do inteligencji czy do klasy średniej, te osoby jakby nie są uwzględniane w tych statystykach. Dodatkowo wydaje mi się, że również emeryci, którzy, zwłaszcza ci, którzy żyją teraz siłą rzeczy z emerytury i nie wnoszą niczego do gospodarki poprzez swoją pracę, to jednak ta dawna przynależność zawodowa, ten poziom kwalifikacji powinien być także uwzględniany i możemy się upominać, aby takie osoby na przykład nie traciły wraz z przejściem na emeryturę swojej pozycji, swojej przynależności, tak to nazwijmy, klasowej, no i żeby nie była to daleko idąca, prawda, no, takie daleko idące pomniejszenie własnej pozycji, także tej materialnej. Ale co ciekawe, z analizy Instytutu Badawczego CBOS wynika, że Polacy o wiele częściej identyfikują się z przynależnością do klasy średniej. My tak na co dzień częściej się uważamy właśnie za tych, którzy przynależą do klasy średniej, niż to by wynikało z tych wskazań związanych z poziomem, prawda, naszych zarobków. Otóż prawie 75% ankietowanych respondentów identyfikuje się z klasą średnią. Dokładnie 46% Polaków uważa, że należy do tej klasy średniej właściwej, a 14% do średniej, ale takiej niższej średniej, a 17% natomiast do klasy średniej wyższej. I co ciekawe, obywatele polscy, gdy sami o sobie myślą jako o tych, którzy przynależą do klasy średniej, patrząc tylko na tą kwestię materialną, uznają, że zarobki, w których się oni odnajdują jako klasa średnia, wynoszą mniej więcej w przedziale 2000 do powiedzmy 3000 zł, a więc mniej niż różnego rodzaju organizacje współpracy gospodarczej i rozwoju, czy jakieś instytuty ekonomiczne podają jako te kryterium finansowe przynależności, powiedzmy, do klasowej. Ciekawą też rzecz znalazłem w jednym z opracowań, które wyszło w tym roku, dotyczącym takiej próby zastanawiania się nad tym, kim jest klasa średnia w takim znaczeniu globalnym. Dla nas będzie to o tyle ciekawe, bo jak mówimy o klasie, o polskiej klasie średniej, to bardzo często lubimy się odnosić czy porównywać do takich społeczeństw bogatych, zwłaszcza z Europy czy z Ameryki Północnej. No i mówimy, że jeszcze nam daleko do bycia klasą średnią, no bo przecież nasze dochody jeszcze są niewspółmierne z tym, co oni tam mogą uzyskać, zwłaszcza gdy idzie o tak zwaną klasę średnią. Z tych badań dotyczących globalnej klasy średniej wynika natomiast, że dochody na poziomie 10-50 dolarów dziennie na jedną osobę już nas włączają w obieg klasy średniej. Zatem, gdy patrzymy z perspektywy szerszej niż tylko odnoszenie się do krajów najbogatszych, to widzimy, że tak, żyjąc w Polsce, mamy już duży bonus życia w kraju bogatym, bowiem w Polsce najniższe emerytury czy najniższe pensje minimalne wypełniają już to kryterium tych przynajmniej 10 dolarów, jakie są konieczne, aby przynależeć do klasy średniej. Zatem ten rodzaj jakiegoś takiego ciągłego narzekania, pesymizmu jest trudny do jakiegoś dezawuowania i mówienia, że ludzie do tego nie mają prawa, no ale powinien być przepuszczony przez taki filtr właśnie tego, o czym mówię, że żyjemy w świecie, w którym jeszcze bieda, ubóstwo, którego nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, jest znacznie większe i starania, które od kilkudziesięciu lat czynią poszczególne rządy, a w ostatnim czasie wydaje mi się, że to się jeszcze znacznie nasiliło, te próby wyrównywania, podnoszenia dochodów osób najuboższych, powinny nas raczej napawać optymizmem, że poszerzamy przynależność taką do klasy średniej, że ta grupa faktycznie rośnie, że właściwie zostało zlikwidowane skrajne ubóstwo i możemy wręcz mówić, że w perspektywie takiej globalnej faktycznie jesteśmy jednym z bogatszych społeczeństw i na pewno mamy po prostu prawo do większego optymizmu. Co ciekawe, bowiem ta wydaje się bardzo niska, ten bardzo niski poziom dochodów, jakim jest te 10, powiedzmy, dolarów minimalnie, to też, jak to przeliczymy na złotówki, to widzimy, prawda, że to nawet przy tych najbardziej wygórowanych kursach dolara, to by było 50 zł dziennie razy 30 dni, to nam daje 1500 zł oczywiście na rękę tego tak zwanego rozporządzalnego dochodu. No i to jest ten dochód, który w Polsce jest osiągalny. On ma w czasach kryzysu szereg z utrzymaniem tego dochodu rozporządzalnego jest pewien kłopot, prawda, bo żyjemy w czasach inflacji, w czasach tych kryzysów związanych także z drożyzną, zwłaszcza źródeł energii. Także te nasze obawy mają, prawda, uzasadnienia, ale właśnie w kontekście tego, jak sobie uświadomimy, że większość Polaków przekroczyła ten poziom przynależności do klasy średniej, a to nas włącza w ogólną liczbę miliarda 400 milionów ludzi żyjących na świecie, którzy mogą pochwalić się tym samym. tylko 1 400 000 000. Przy ponad 7-miliardowej populacji świata to widzimy, że ta przynależność jest jednak ciągle wyróżnieniem i to na tym poziomie, o którym mówimy. Oczywiście znacznie większa jest jeszcze ciągle liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie, w biedzie, która się określa życiem poniżej $2 dziennie na jedną osobę. Gdy idzie o te próby zastanawiania się więc, czy klasa średnia w Polsce istnieje, czy ta klasa średnia zyskuje, czy też traci, to tutaj też pojawia się nam jeszcze jeden taki problem związany z klasą średnią i z takim politycznym uznaniem, czy też działaniem na rzecz klasy średniej lub też działaniem, które jest nie tylko traktowane jako neutralne wobec klasy średniej, ale nawet takie, które obywa się kosztem klasy średniej. Usłyszałem pewnie nie tak dawno w radiu podczas takiej rozmowy ekspertów nad tą możliwością podniesienia najniższej pensji czy najniższych dochodów, że to się będzie odbywało kosztem klasy średniej. Kosztem klasy średniej albo, że przynajmniej, że klasa średnia jest najmniejszym beneficjentem tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce. No i tu ja mam duże wątpliwości, czy tak można stawiać sprawę. Po pierwsze, w takim zestawianiu, w którym to próbujemy mówić o tym, że podniesienie najniższego uposażenia odbywa się kosztem innych grup społecznych, nie zawsze jest uzasadnione. No oczywiście przedsiębiorcy, co akurat też pojawiło się podczas naszej wcześniejszego tutaj spotkania, tego popołudniowego przedsiębiorcy zwracają uwagę, że to podniesienie tej najniższej pensji powoduje wzrost kosztów pracowniczych, które są przekładane na samego przedsiębiorcę. No i w ten sposób przedsiębiorcy mówią, to my tracimy, żeby ci inni mogli mieć te wyższe wynagrodzenia. No ale zawsze można sobie zadać pytanie, czy naprawdę to jest tego typu gra, w której to jeden traci, żeby drugi mógł zyskiwać. Jeżeli to tylko porównamy, jeżeli to tylko widzimy w takim kontekście, że ja muszę ponosić koszta wyższego wynagrodzenia pracownika, no to tak, to się wydaje oczywiste. No ale pytanie jest, dlaczego ja jestem pracodawcą, a ktoś jest pracownikiem? Mówienie, że tylko dlatego, że ja jestem zdolniejszy, że ja byłem przedsiębiorcą, że wykazałem się większą przedsiębiorczością, nie zawsze spełnia takie, że może jest prawdziwe, ale nie pokazuje całego obrazu tego, dzięki czemu ja mogłem uzyskać tą pozycję. To się wiąże z tym wszystkim, co to również mi państwo daje, tylko w innej formie, nie w formie pensji, tylko w formie infrastruktury, możliwości kredytów, gwarancji kredytowych, zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania mojego biznesu. To wszystko mi państwo daje, tego nie dostaje przeciętny pracownik, bo on tego nie potrzebuje. Ale państwo jest zorganizowane, utrzymuje armię ludzi, policji, wojska i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście oni strzegą nas wszystkich przed zagrożeniem, prawda, zewnętrznym i wewnętrznym, ale tym, którzy mają więcej, którzy mają swój biznes, którzy żyją z tego, że mogą funkcjonować w danym państwie, wydaje się, to państwo daje jeszcze więcej. To nie jest tylko ochrona osobista, to jest ochrona, prawda, ich majątków, ich pozycji materialnej, więc gdybyśmy z tej perspektywy popatrzyli, to może ten wzrost wynikający z kosztów pracy, jaką musi ponieść pracownik, pracodawca, no jest pewnym haraczem, ale może jest usprawiedliwionym, że to nie jest niesprawiedliwy podział. Inne kwestie, które są podnoszone, wiążą się też z prestiżem, z pozycją, prawda, klasy średniej. Należenie do klasy średniej przynosi satysfakcję, zwłaszcza gdy jest to takie naturalne dziedziczenie pozycji, także wynikającej z faktu urodzenia, ale także te, które my sami zdobywamy dzięki naszej determinacji, pracy, wykształceniu. Ten prestiż, jaki zyskujemy, jest właściwy. I teraz ktoś także mówi, no tak, tyle, że takie wyrównywanie tych pozycji zarobkowych powoduje, że przeciętny nauczyciel na przykład, który rozpoczyna swoją pracę, przeciętny urzędnik i wiele innych tak zwanych zawodów inteligenckich, wielu innych tak zwanych zawodach inteligenckich, no okazuje się, że ludzie zarabiają na poziomie tej pensji minimalnej, którą może, a właściwie powinien i musi otrzymać każdy, kto gdziekolwiek pracuje i pracodawca musi mu tą minimalną pensję gwarantować. No i pojawia się pytanie, po co się było uczyć, po co było inwestować w siebie, po co ja tyle zabiegałem, żeby teraz zarabiać tyle, ile zarabia ten ktoś, kto dzięki tym działaniom państwa ma to gwarantowane. Ale ja znowu będę wtedy pytał, ale czy nie widzisz tego, co więcej dostałeś od państwa? Może lepiej potrafiłeś z tego skorzystać, ale to nie znaczy, że innych musimy trzymać w biedzie, czy pozbawiać szans na normalne, godziwe życie, które jest porównywalne z naszym, a my mamy jeszcze to coś więcej. Mamy kapitał kulturowy, mamy z kapitału kulturowego, prawda, się wywodzą takie dobra o charakterze duchowym. Ja więcej widzę, więcej słyszę, więcej mam radości z tego życia, może mając tyle samo pieniędzy, co ta osoba, która właśnie nie skorzystała tak z tych możliwości, czy wykształcenia, czy dostępu do dóbr kultury, które mi to uczyniły. Więc zamiast mieć pretensje, że ten ktoś zarabia tak samo jak ja, mimo że ja mam od niego wiele wyższe wykształcenie, to może zacząć myśleć w takich kategoriach, że dobrze, że żyje w świecie, w którym wszyscy możemy czuć się w miarę komfortowym życiem w państwie bogatym, mimo że to nie jest życie, prawda, bardzo, bardzo bogate, i dodatkowo jeszcze mając te inne zalety, mając nawet wyższą pozycję w różnych strukturach organizacyjnych, powinniśmy czerpać radość, satysfakcję z tego, że mogliśmy to zdobyć w tym państwie, bo bardzo łatwo sobie wyobrazić i to zdobyć na takim poziomie, który daje nam coś więcej niż tylko przepustkę do takich czy innych zawodów. Konkludując te wstępne rozważania, chciałbym powiedzieć, że klasa średnia, będąc czymś bardzo ważnym dla państwa, myślę, że znajduje w każdej formacji politycznej swoich obrońców, ale wydaje mi się, że ta obecna władza, która myślę o władzy politycznej naszego państwa, jest chyba najbardziej wrażliwa na tą sferę, czy na tą grupę ludzi, którzy od lat aspirują, chcą podnieść swój status o pewien poziom wyższego, o pewien wyższy poziom, choćby nawet dochodowy, i to na różne sposoby było im przez lata uniemożliwiane. Na różne sposoby. Wydawało się, że dominowała inna logika. Wydawało się, że najpierw trzeba pozwolić wypracować tym najbardziej aktywnym, potężne majątki, na tyle duże, żeby oni potem mogli niejako może nie podzielić, ale inwestując te pieniądze, stwarzać bogactwo dla większości obywateli, którzy no, swoją uczciwą pracą będą prawda, działać na rzecz podniesienia tych swoich uposażeń i tak dalej. No, trochę było w tym takiego idealizmu, że nieliczni bogaci, gdy się już bardzo, bardzo wzbogacą i będziemy działać na rzecz budowania ich potęgi gospodarczej, no to potem odwdzięczą się społeczeństwu tym, że zatrudniając rzeszę pracowników, no będą im odpowiednio wynagradzali ich wysiłek. Wiemy, że tak to niestety nie działa. Na całym świecie to związki zawodowe wymuszały na pracodawcach podnoszenie tych średnich uposażeń. Na całym świecie to się dzieje już od XIX wieku. U nas to także my mieliśmy dwojakiego rodzaju przeszkody. No po pierwsze, najpierw okres utraty niepodległości i wtedy, gdy cały świat XIX-wieczny no właśnie walczył o pozycję, o wzniesienie wtedy tak zwanej klasy robotniczej właśnie do takiej pozycji klasy średniej w Polsce było to uniemożliwione, a potem no, po tym dwudziestoleciu międzywojennym komunizm no, sprowadził wszystkich do poziomu klasy jednej, klasy robotniczej, co w ogóle nie było wiadomo o co chodzi, ale wiązało się z tym, że następowała całkowita pauperyzacja większości społeczeństwa, a jedyną przepustką do życia godziwego no, była przynależność do formacji komunistycznych, do partii komunistycznej, co do dzisiaj odcisnęło swoje piętno także na statusie tak zwanej klasy średniej, w której to niektóre zawody są całkowicie czy w dużej mierze jakoś kontrolowane, czy zajmowane przez ludzi wywodzących się mniej czy bardziej z dawnej nomenklatury politycznej. No i dzisiaj też mamy próbę odzyskania tych zawodów dla większej grupy społecznej. Zatem mam takie wrażenie, że poszerzamy klasę średnią, że dzisiaj udało się odbudować wiele zaległości wynikającej z faktu, że no, po 89 roku tak naprawdę transformacja nie służyła podniesieniu poziomu życia Polaków, a służyła raczej właśnie przekształceniu tego komunistycznego molocha no w coś, co miało przypominać porządek wolnorynkowy, kapitalistyczny i demokratyczny i w wielu wymiarach się to udało, ale także trzeba przyznać, że w wielu wymiarach on został zakonserwowany no i to skutkowało między innymi tym, że duża część społeczeństwa była wykluczona z możliwości istotnego awansu społecznego, w tym awansu klasowego. I mam takie wrażenie, że działania ostatnich lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przysłużyły się temu, aby ta grupa zwana klasą średnią była znacznie poszerzona. Wiem, że to brzmi bardzo kontrowersyjnie. Lubi się mówić, że właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość raczej jest przeciwko klasie średniej, a ja proponuję zastanowienie wspólne nad tym, czy jest to faktycznie działanie przeciwko klasie średniej, czy też ta moja teza, że PiS poszerzył klasę średnią, że prawda, wyrównał, spłaszczył pewne dystanse płacowe, dochodowe, a dodatkowo pozbawił prawda, nienależnego czy zawyżonego niekiedy prestiżu wybrane grupy, środowiska, no to wszystko właśnie sprzyja budowaniu średniej klasy poprzez jej powiększanie, a nie działanie przeciwko niej.
Już za chwilę, panie profesorze, zaprosimy naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego spotkania w tym kontekście, o którym pan profesor mówił, działań podejmowanych przez rząd, tych konkretnych świadczeń, podnoszenia, poszerzania klasy średniej. Bardzo często działania rządu nazywane są przez opozycję zwyczajnym rozdawnictwem.
No właśnie, to słowo rozdawnictwo, to ono ma wskazywać na to, że rząd działa w jakiś sposób nieracjonalny. No, to rozdawnictwo, ono ma także swoje mniej uzasadnione znaczenie, czy mniej uzasadnione formy. To one pojawiają się wtedy, gdy mamy takie, no to jak to było w czasie COVID-u, wprowadzanie różnych form finansowego wyrównywania strat, jakie ponosili, prawda, przedsiębiorcy. No i ja tutaj bym się, prawda, bardziej zastanawiał, czy to nie miało takiego charakteru rozdawnictwa. I co ciekawe, że wielu przedsiębiorców, wielu ekonomistów na to zwraca uwagę, że tam tak zwana pomoc tym przedsiębiorcom bardzo często powodowało trochę ograniczenie własnej aktywności. To miało chronić miejsca pracy przede wszystkim i ja wiem, że tam te różne formuły finansowego wspomagania przedsiębiorców wiązały się także z podtrzymywaniem miejsc pracy. No ale tutaj te tak, prawda, pieniądze z helikoptera bardziej mi się z tym kojarzą, bo jak mówimy o rozdawnictwie w sytuacji, w której dajemy ludziom najuboższym możliwość podniesienia własnego poziomu życia do jakiegoś godnego, w którym to nie musimy żyć na tak zwany zeszyt, w której to nie boimy się, za co kupimy dzieciom, prawda, książki do szkoły, w którym to nie mamy tego lęku przed tym, że gdzieś zabraknie nam na najprostsze opłaty za mieszkanie, za źródła energii i tak dalej. No to tutaj ja to nie nazywam rozdawnictwem, no to ja to nazywam normalną potrzebą działań państwa, które muszą chronić swoich obywateli przed popadnięciem w ubóstwo. Bo jak wspominałem o tym 10, prawda, dolarach na osobę, które wyznaczają, powiedzmy, te kryterium dziennie, oczywiście na osobę, które wyznaczają te kryterium przynależności w tym znaczeniu globalnym do klasy średniej, no to wskazywałem, że te 10 dolarów ma taką wartość, że ono pozwala mieć to poczucie stabilności takiej, że przynajmniej nie obawiam się, że popadnę w ubóstwo, takie skrajne ubóstwo. Wiem, że przy tych dochodach, które gwarantują mi, przynoszą, że przy pracy, która mi gwarantuje takie dochody, czy przy takich dochodach jestem w stanie sobie to zagwarantować. No a po drugie, no, zyskuję już przynajmniej ten rodzaj spokoju, który wiąże się z takim poczuciem przynajmniej minimalnego bezpieczeństwa egzystencjalnego czy ontologicznego. Wiem, że będę miał się za co leczyć. No może nie od razu w pełnym zakresie, ale nie jestem tak do końca wykluczony i tak dalej. To mi coś daje. A więc to rozdawnictwo trudno nazwać, raczej trudno używać takiego określenia do działań, w których pozwalają ludziom normalnie, godnie żyć i każde państwo musi podjąć takie zobowiązanie i nie może patrzeć i czekać, aż kosztem jakiegoś jednego pokolenia wzbogacimy się jako kraj, społeczeństwo i na przykład w przyszłym albo jeszcze w następnym, w czwartym kolei pokoleniu, no może osiągniemy poziom życia, który będzie dla nas wszystkich jakoś satysfakcjonujący. To jest gadanie trochę takie, jakbyśmy mieli więcej żyć niż jedno. Tu ziemskie mamy tylko jedno i mamy prawo, mimo że gramy o wieczność, do jakiejś małej przynajmniej satysfakcji z tego życia ziemskiego.
Dziękuję za słowo wprowadzenia do naszego dzisiejszego tematu. Polska klasa średnia, Anno Domini 2022. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Jabłoński, socjolog Katolicki Uniwersytet Lubelski. Numery telefonów do naszego studia, do studia Radia Maryja w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tu dzwonię z Mazowsza, Anna.
Witamy pani Anna.
Chciałam właśnie przedstawić króciutko fakt niesamowity, że oto w kraju, w państwie, które jest niby ochroną dla starszych i dla emerytów, a tu się okazuje, że mąż, który 39 lat przepracował, nie może odebrać swoich składek w postaci większej emerytury z powodu tego, że się urodził w 1948 roku. Wystarczyłoby o 4 miesiące później i jego koledzy już mogą połączyć ZUS z KRUS-em. To chodzi o tych wielozawodowców, że są tak zwani poszkodowani, jakby wyrzuceni poza margines w tej naszej kochanej Polsce. No jesteśmy tutaj za tym naszym rządem, za PiS-em, ale pisaliśmy to chyba do 5 komórek w naszym tu kochanym państwie, żeby to wyjaśnić, dlaczego to jest taka krzywda dla tych ludzi. To nie tylko mój mąż, ale wielu znajomych z tego rocznika i starszych. Nie może odebrać emerytury powiększonej o ten ZUS. A mąż akurat ma 12,5 roku w ZUS-ie tych składek.
Tak, pani Anno, ja też od razu zapraszam. Naszym gościem rozmów niedokończonych jest często pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Gertruda Uścińska, więc także bardzo bym prosił, aby skorzystać z obecności pani profesor i z tą konkretną sprawą zadzwonić. Panie profesorze, no właśnie, te niesprawiedliwości są jeszcze obecne, chociażby ta sytuacja, o której pani Anna mówi.
Zawsze są te kryteria brzegowe, prawda, które powodują, że ktoś jest trochę pod kreską, czy nieco nad kreską, prawda, i to powoduje, że potem przynależne, no wydaje się prawie, że środki nie można uzyskać. Każde regulacje prawne, no, obciążone są tym, wydaje się z perspektywy nas, konkretnych obywateli, tym błędem. I my to interpretujemy jako błąd, jako pewną słabość rozwiązania, w którym to jakieś tylko 4 lata czy 4 miesiące decydują o tym, że nie mogę otrzymać to, co otrzymują moi rówieśnicy. Natomiast ma ojciec rację co do szczegółów. Wydaje się, że tu adresatem takich pytań, no, powinien być specjalista zajmujący się ZUS-em.
Kwestia w pierwszej części, którą także podjęliśmy, panie profesorze, a którą warto, myślę, w kontekście tego podejmowanego tematu rozmowy nie niedokończonych podjąć powtórnie, mianowicie kwestia zadłużenia Polaków. Bardzo wielu naszych rodaków żyje na kredyt, o tym także mówiliśmy. Niektórzy ekonomiści, eksperci wręcz mówią, że ta granica jest bardzo krucha pomiędzy byciem w klasie średniej, a być rzeczywiście w tej klasie, która wręcz dotyka ubóstwa, że ta przestrzeń w niektórych przypadkach jest liczona na raty kredytu i to są dwie albo trzy raty kredytu, które Polacy spłacają.
Zgadza się. No, ta sytuacja, w której teraz znalazło się wielu kredytobiorców, no, jest mało korzystna dla nich, a zwłaszcza, że dotyczy to szeregu ludzi, którzy no, przynależą właśnie do klasy średniej. To bezpieczeństwo finansowe, które wydało się być o wiele większe jeszcze rok temu na pewno, no, dzisiaj jest o wiele słabsze. To jest też pochodna takiego naszego trochę myślenia, które przynależy do nurtu neoliberalnego przekonania, że każdy z nas powinien móc skorzystać z różnych pomocy finansowych, właśnie kredytowych, aby jakoś zaraz na początku własnej aktywności w życiu dorosłym no, pozwolić sobie na zakup potrzebnych rzeczy. No i bardzo często są to kredyty mieszkaniowe. Moim zdaniem chyba jedynie w pełni uzasadnione. I tutaj bym trudno mieć pretensje właśnie do większości ludzi, że no, nie chcą czekać kilkudziesięciu lat, aż uda im się oszczędzić odpowiednie pieniądze na zakup na przykład mieszkania. Ale tak zwane kredyty konsumpcyjne różnego rodzaju, a już nie mówię o tych chwilówkach, które ludzie brali bardzo często z konieczności. Było im to przedstawiane jako właśnie element gry wolnorynkowej, w której byli poddawani lichwie i to się udało zminimalizować. Prawda? To właściwie zlikwidowano zarówno rozwiązaniami prawnymi, jak też poprawą przeciętnych dochodów Polaków, którzy no, nie musieli brać tych chwilówek, żeby no, móc zapłacić najbardziej prawda, konieczne do spłacenia rachunki. I to należy zauważyć. Ale te różnego rodzaju formy zadłużania, kupowania nie tylko powiedzmy tego mieszkania, które uznaję za usprawiedliwione na działania, ale na przykład właśnie różnego rodzaju dóbr innych, konsumpcyjnych i potem pretensje, że no, tracimy pieniądze, bo nagle wzrosły znacząco stopy procentowe, no to tutaj myślę, że pewne przyzwyczajenie i taka może chwilowa łatwość i w braniu kredytów i zwłaszcza w czasach COVID-u no niska czy taki rodzaj taniości, jakie wiązał się z tymi kredytami, no spowodował chyba trochę nieracjonalne prawda, zachowania, no i koszty tego wielu ludzi teraz musi ponosić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, Szczęść Boże, z tej strony Szymon Sejny.
Witam, panie Szymonie.
Ja może jestem młodym człowiekiem, niewiele rzeczy doskonale rozumiem, ale no takie zawrotki chodzą po głowie. Tutaj właśnie odnośnie kredytów, bo wiele ludzi, którzy właśnie klasa średnia, to się głośno tu mówi, że ta klasa średnia jest, ale ja wychodzę, no, zastanawiam się po prostu z drugiej strony, czy tym ludziom czasami nie dano ryby zamiast dać wędkę. Kredyty, ludzie nie myślą długofalowo, nie wychodzą z myślą w przód. Biorą kredyt na to mieszkanie, ale później nie zastanawiają się, co będzie z ich pracą, jak funkcjonuje rynek. Później tracą te mieszkania, weszły teraz wakacje kredytowe. Ja słyszałem wielokrotnie opinie wakacji kredytowych, że będą teraz pieniądze na wakacje, na inne wydatki. Ale to nie są pieniądze, które mamy wydawać sobie od tak na cokolwiek, tylko musimy pieniądze zaoszczędzić. Bo się skończą wakacje kredytowe, przyjdzie czas, że będzie trzeba te pieniądze spłacić. Nikt nam nie pozwoli sobie od tak odpuścić tych pieniędzy. każdemu musimy to oddać. Następne to jest praca, co mnie też tak zastanawia, bo tu się też mówi, że jest u nas coraz lepiej. Ja nie jestem przeciwko rządom PiS-u. Nie neguję żadnej partii, ale też martwi mnie to, że w moim regionie ludzie masowo tracą pracę, a przez to, że teraz nie wysyłamy towaru na wschód, na Rosję, masowo ludzie tracą pracę, ludzie masowo będą tracili mieszkania, gdzie ludzie ci mają się podziać. No i kolejne, jeżeli chodzi o firmy, bo wcześniej tutaj pan profesor wspomniał o tym, że nie było dobrym to, że firmy dostawały dodatek, właśnie na tym się skupiłem, dostawały dodatek w czasie COVID-u i ja właśnie mam taki przykład, można powiedzieć, tutaj mego bliskiego jakiegoś tam przedsiębiorcy, który dostał taki dodatek i tyle on dostał. To było bezzwrotne pieniądze. Kwoty już nie będę mówił, bo to nie jest istotne, ale teraz tak, kto za to zapłaci? My Polacy. I moim zdaniem należy po prostu rozsądnie to robić, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko my jesteśmy, my na to wszystko pracujemy. A później to się odbija na cenach sklepu, na cenach w sklepach, na cenie paliwa i to wszystko jedno napędza. Naprawdę bardzo dziękuję panu za rzeczowe wypowiedzi i za takie mądre, fajne słowo. Bardzo dziękuję za możliwość połączenia.
Dziękujemy, panie Szymonie, pozdrawiamy Sejny. Proszę bardzo, panie profesorze.
No właściwie pan Szymon rozwinął szereg moich myśli. Myślę, że ta kwestia związana z kredytem i takim nazbyt chętnym braniem kredytu ma pan rację. To faktycznie jest niekiedy przyjmuje formułę raczej sięgania zaraz po rybę, zwłaszcza te tak zwane konsumpcyjne kredyty. No pan to włączył też oczywiście też ten mieszkaniowy. No tak, no w normalnych warunkach powinniśmy raczej starać się oszczędzić jak najwięcej pieniędzy, no, starając się wtedy korzystać z zaplecza jeszcze wtedy rodzinnego, tak żeby móc, kupując mieszkanie, nie uzależniać się tak całkowicie właściwie, no bardzo często to jest prawie utrata swobody, wolności, pracy, działania, no wszystko jest podporządkowane potem tylko ratom kredytowym. Te kwestie z utratą pracy, wie pan, zgadzam się, na pewno gdzieś tak w jednostkowych miejscach, w poszczególnych regionach zdarzają się na pewno teraz zwolnienia, no ale tego na szczęście dla nas no jeszcze nie widać w statystykach, więc to są incydenty, może bolesne dla konkretnych miejsc, natomiast no w skali kraju ciągle jeszcze mówimy o bardzo niskim chyba, prawda, gdy idzie o standardy europejskie, jednym z najniższych w Europie poziomów bezrobocia. No co do tych dodatków, to faktycznie one miały różny charakter. Wiemy, że było to bardzo duże pole możliwości nadużyć i no jak się daje takie możliwości, to można liczyć na odpowiedzialność przedsiębiorców, no ale okazuje się też, że bardzo często jest to wykorzystywanie szans i dobrej woli rządzących, no żeby pomóc.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Bóg Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Sławek z Podlasia. Ja w tej chwili dzwonię odnośnie klasy średniej. Jeżeli mówimy o klasie średniej, to trzeba wziąć inny wątek. Ludzie, którzy zaczynają pracę, staż, powiedzmy jakąś tam karierę robią i powiedzmy dlatego, to klasa średnia, kiedyś mnie uczono, że rozpoczyna się, załóżmy ten pewien dobrostan w wieku 40 lat. Czyli w wieku 40 lat, załóżmy, człowiek powinien osiągnąć poziom, status klasy średniej. Kiedyś czytałem taki artykuł, powiedzmy, że Niemcy, to Polacy ubolewają, że w Niemczech jest tylko 30% mieszkań własnościowych, reszta jest na wynajmie, a w Polsce jest 70% odwrotnie własnościowych, a reszta na wynajmie. Jak to zrobić, żeby tą klasę średnią okraść? W tej chwili dla mnie klasy średniej w Polsce nie ma. To jest raz, pierwszy przypadek. Druga sprawa jest taka, jeżeli jakieś tam procenty są, to państwo polskie robi w ten sposób, że okrada tą klasę średnią. Pomijając w tej chwili grupy społeczne, nie będę wymieniał, załóżmy to tego, ale powiedzmy, jeżeli państwo zabiera jednemu, daje drugiemu, to w tym momencie po prostu nie ma sensu. Pracowałem na wycenach robót, posługiwałem się kiedyś KNR-ami, katalogi nakładów rzeczowych i tam było coś takiego jak stawka godzinowa, robocizna, materiał, zysk. W tej chwili nawet czasem nie wiem, czy je słuchać tych prawicowych naszych dziennikarzy, czy reporterów, czy powiedzmy propagatorów. Po prostu zaczynają tak w tej chwili to zakłamywać, że w tej chwili wszystko traci sens. Nie ma w tym momencie po prostu państwa Polsce jako tworzącego klasę średnią. Kiedyś się mówiło o społeczeństwie obywatelskim. W tej chwili się nie mówi, bo społeczeństwa się nie stworzyło. W tej chwili zaczynamy nową propagandę o klasie średniej, której nie ma i nie będzie. To jest po prostu mój punkt widzenia, bo jeżeli państwo w tej chwili jest koronawirus i człowiek z klasy średniej nie jest w stanie się utrzymać przez 2-3 miesiące i państwo musi mu dołożyć z podatków innych zabranych wcześniej, w związku z tym o jakiej klasie średniej my mówimy? Człowiek, który jest rąk pracy się utrzymuje, załóżmy jak pójdzie po stażu na pracę, powiedzmy po pracy do tego, wiadomo, że on tych pieniędzy oszczędności nie ma. Nie ma mieszkania, z rodzicami mieszka do czego. W tej chwili, jeżeli porównamy statystycznie, po prostu dla mnie to jest w tej chwili mówienie o klasie średniej, o wzwyżce, o dochodach, o tym wszystkim to jest po prostu propaganda, nic więcej.
Dziękujemy, panie Sławomirze. Tak wypowiedział pan się, daliśmy taką możliwość do końca. Pozdrawiam z panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Bardzo proszę, panie profesorze.
No właśnie, pan Sławomir formułuje radykalne tezy, że nie ma klasy średniej, że społeczeństwo jest w jakimś sensie okradane. No wydaje mi się, że chyba jest to trochę zbyt radykalne spojrzenie. Mógłbym powiedzieć, że jest to taki styl myślenia, w którym to mamy przekonanie, że powinniśmy już żyć na poziomie bardzo bogatych krajów europejskich czy właśnie krajów Ameryki Północnej. Ja starałem się tłumaczyć, że te gwarancje, jakie nam daje rząd, one nas naprawdę nie czynią ludźmi bardzo bogatymi. One też nie są jakimś poziomem dochodów i życia, które by wszystkich mogło satysfakcjonować. No ale przynajmniej unikamy skrajności związanych z popadnięciem w biedę, z utratą jakichś podstawowych bezpieczników naszego funkcjonowania w społeczeństwie. No i to jest takie moje upominanie się, że gdy mówimy o sobie i o swojej pozycji społecznej, no to warto by było to widzieć w tym kontekście globalnym i widzieć, że od państwa zyskujemy coś więcej niż tylko to, co otrzymujemy w formie płac. Każdy z nas w okresie wakacyjnym jeździł po Polsce. Niektórzy mieli tą możliwość jeszcze wyjechania za granicę. No i widzą prawda, że Polska na tle innych krajów europejskich właściwie już niczym nie odstaje. Jest to kraj, prawda, w którym to już nawet jeździmy w większości po dobrych drogach. No to jest też funkcjonowanie państwa i to dostajemy wszyscy. Mamy to wszyscy i z tego możemy korzystać, więc takie obrażanie się na państwo i mówienie, że ono nas, prawda, okrada, jest chyba zbyt radykalnym stanowiskiem.
Proszę bardzo, halo, Radio Maryja. Proszę bardzo, kogo witamy i skąd telefon?
Przedstawiamy się,
bardzo proszę. No niestety, chyba się nie dojdziemy do porozumienia. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja pozwolę sobie kilka spostrzeżeń dodać może do tej audycji, bardzo cennej. Mianowicie, te głosy, troski i tak dalej, czasem bez nadziei, że to państwo tak, a inaczej, że trzeba zdać sobie sprawę, że żyjemy w realiach wojny. Wojny militarnej tuż za granicą, gdzie ludzie mają stracone domy, przyjeżdżają do nas i obok tego wojny militarnej toczy się na terenie całej Europy wojna energetyczna. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to albo nie chce widzieć, albo nie wie. Więc w sumie należy postawić pytanie, czy działania państwa są właściwe i czy państwo działa. Bo to, że no, wspaniale by było, gdybyśmy mieli wszystko i bezpiecznie i w każdej chwili. Natomiast są realia bardzo gorzkie i gdyby to poprzednia władza była, poprzednia ekipa była w tej chwili u władzy, to w Polsce nie byłoby już niczego. Nie miałby kto pozamiatać nawet. Dodam tylko może swoje spostrzeżenia. Jakieś 10-12 lat temu znalazłem się w środowisku ludzi tam, powiedzmy, ze 150 osób i taki pewien kolega mówi, że jego dziecko jest w Londynie. Jakie wspaniałe rozwiązania są tam dla rodziny. Co miesiąc otrzymują wsparcie ze strony państwa. Dziecko idzie do szkoły, dostaje na wyprawkę, na ubranie, na książki i tak dalej. W 2015 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy w Polsce, pojawił się program 500+. Ten sam człowiek, co drugie słowo, to mówi rozdawnictwo. Więc powinniśmy sobie zdać sprawę, czy to jest czysta propaganda, na którą często jesteśmy wrażliwi. I żebyśmy się nie dali wmanewrować w tego typu retorykę, bo to jest celowe działanie, żeby poróżnić i tak dalej. Natomiast może jeszcze dwie małe, krótkie sprawy. Mianowicie Feliks Koneczny, nasz wielki badacz, on jest autorem książki Rozwój Moralności, doszedł do wniosku, że jeżeli rozwojowi ekonomicznemu nie będzie, to cytat, jeżeli rozwojowi ekonomicznemu nie będzie towarzyszył rozwój moralny, to ludzie będą dziczeć. No, trudno to temu zaprzeczyć, zwłaszcza na polskich drogach, kiedy widzimy nowobogackich jakichś, jak się zachowują, prawda? Ja jeżdżę 40 lat samochodem, prawie 40 lat i no, mam swoje zasady i obserwacje. I jeszcze jeden mały akcent, bo tutaj, że wiele rzeczy jest do zrobienia w Polsce, ten rząd i tak dalej, no jest, nikt za nas tego nie zrobi. Nikt za nas tego nie zrobi i niestety musimy się brać także do nauki i tutaj oferta Akademii Kultury Społecznej i Medialnej na kolejny rok akademicki jest znakomitą ofertą dla wielu osób, które się zastanawiają, co zrobić. Ach, ktoś mi tam za mnie to zrobi. Nie zrobi za ciebie. Musisz się sam brać za naukę i za półtorej roku niecałe będą wybory samorządowe. Przygotowywać się, bo to na każdym szczeblu władzy potrzebni są ludzie świadomi, odpowiedzialni. Nie to, że on ma pieniądze, żeby kampanię sobie zrobić, jego ludzie poprą, kiedy dojdzie do władzy, dokonuje rozdzielności majątkowej z żoną, załóżmy, i żona wygrywa przetargi organizowane przez niego jako tam, załóżmy, włodarza jakiegoś. No takie rzeczy miały miejsce i w związku z tym wiem, o czym mówię i dlatego no, musimy mieć kręgosłup i moralny, i prawną wiedzę, i wtedy też oczekiwania co do działań, ale stawiając przede wszystkim poprzeczkę wysoko sobie. Bardzo dziękuję panu profesorowi za garść cennych uwag na temat klasy średniej. Bardzo potrzebna audycja, żeby nie przeciągać. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy pięknie, panie Krzysztofie. Pozdrawiamy Malbork. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. No to było bardzo, bardzo cenne słowa, z którymi ja w większości się zgadzam, więc tylko bym podkreślił wartość jeszcze cytatu, który by się pan posłużył z pism Feliksa Konecznego. łączące rozwój ekonomiczny z rozwojem moralnym. No i ta zależność, jak wiemy, jest obustronna, prawda? Poziom moralności sprzyja budowaniu zaufania, a to sprzyja budowaniu różnych inicjatyw ekonomicznych, wspólnego działania, przedsiębiorczości. No i odwrotnie, jeżeli rozwój, prawda, ekonomiczny powoduje, że społeczeństwa bogacą się, ale właśnie nie w taki nowobogacki sposób, gdzie tylko nieliczni, wspomniane przez choćby przez pana zachowania niektórych na drogach, no to jest taki szpan właśnie swoim szybkim samochodem, który jest za szybki na normalne jeżdżenie, no ale ma te 500 koni mechanicznych, no i to trzeba, prawda, i taka osoba uważa, że musi to innym za wszelką cenę pokazać. No i to oczywiście nie sprzyja jakiemuś wzmacnianiu moralnego ludzi, ale sytuacji zagwarantowania tego normalnego poziomu życia, w którym ja nie muszę za wszelką cenę zajmować się tylko pozyskiwaniem jakichś tam pieniędzy, pracą tylko dla pieniędzy, no to też sprzyja rozwojowi moralnemu. To też są te warunki brzegowe, które pozwalają mi pomyśleć o czymś więcej niż tylko sfera materialna. Czyli ta zależność jest ciekawa i obustronna.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak jest, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Lublin.
Jak pan na imię?
Piotr.
Bardzo proszę, panie Piotrze.
Pytanie, jako osoba młoda, tak jak i przedmówca tam wcześniej dzwonił, może nie do końca dobrze zrozumiałem, dlatego wolę potwierdzić. Tam a propos była mowa klasy średniej i takiej satysfakcji z przynależności do klasy średniej. I mowa, że osoby, które doszły do tego poprzez ciężką pracę, poprzez wykształcenie, przez zainwestowane środki, powinny czerpać z tego satysfakcję, pomimo że osoby równolegle, które nie pracowały, nie kształciły się, ale poprzez pewne dodatki, zapomogi, osiągają pewien analogiczny, podobny status materialny. Czy ja to dobrze zrozumiałem i czy tak właśnie była mowa a propos tej kwestii?
To już koniec wypowiedzi, panie Piotrze?
Właśnie chciałem tylko ewentualnie odnieść się do tego, co usłyszę jako odpowiedź.
W dużej mierze się z panem zgadza. W dużej mierze potwierdzam, że taka mniej więcej była intencja mojej odpowiedzi, mojej wypowiedzi, żeby powiedzieć, że osoby mają te coś więcej, mają też satysfakcję i, prawda, której nie mają te osoby mające tylko tę możliwość posiadania tego dochodu. No i teraz może pan to skomentować.
Ale przecież dobrze wiemy, że nie da się wyrównać ludzi, powiedzmy, między sobą. Jedni są bardziej zdolni, bardziej pracowici, drudzy trochę mniej, mają mniejsze aspiracje. Czyli osoba, która ciężko pracuje, poświęciła się dużo, nie jest w stanie kupić sobie na przykład albo zainwestować w sztukę, przykładowo jako ta klasa średnia, w sytuacji, gdy ktoś mało ambitny, niepracujący dostanie dochód, który przykładowo, wymyślam, przepije. No to trudno wtedy mówić o satysfakcji z ciężkiej pracy, którą się przez kilkadziesiąt lat wkładało w swój rozwój, patrząc, że ktoś obok, nie pracując, dostaje, no ale wiadomo, że dostaje od kogoś, z czegoś, czyli z podatków, czyli właśnie z tej mojej ciężkiej pracy. Czyli ja ciężko pracując, państwo mi zabiera w podatkach, żeby komuś dać w dodatku, komuś, kto nie pracuje i się nie chce kształcić i się nie uczy.
Panie Piotrze, żeby nasza dyskusja nie została sprowadzona na manowce, no to tak jeszcze, prawda, mocniej chciałbym podkreślić, że chodzi mi tylko o taką sytuację, w której ktoś ma pretensje do osoby mniej wykształconej, mniej aktywnej, na przykład umysłowo, mniej zdolnej kulturowo, że zarabia podobne pieniądze jak ja. To wie pan, to w takim slangu naszego codziennego życia, to jest tak, że nauczyciel mówi, no, że zarabia tyle samo, co kasjerka w Biedronce, prawda? Siedząca, osoba siedząca na kasie i mówi, że to źle. A ja mówię, że nie. Że ten nauczyciel ma tak coś, ma inny rodzaj satysfakcji, może się realizować właśnie jako wychowawca, ma kontakty, ma kontakt z dziećmi, ma to poczucie no, jakiejś misji. Mam nadzieję, że jeszcze są tacy nauczyciele, ale a właściwie jestem pewien, że są. No i to jest to coś, co ta osoba ma. A ta osoba siedząca na kasie często wykonuje bardzo rutynową, bardzo powtarzalną, ciężką pracę. I dlaczego? Dlaczego ja mam mówić, że ona nie powinna zarabiać na tym samym poziomie, co właśnie ten nauczyciel?
Dziękujemy, panie Piotrze, pozdrawiamy. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Witam, panie Wojciechu.
Ja mam taką rzecz do powiedzenia. To znaczy, podwyższono w tej chwili płacę minimalną od stycznia, no będzie podwyższona na 3490 i od lipca 3600 to jest okres urlopowy najczęściej dla pracowników. I teraz ja na przykład mam 60 już prawie 2 lata, no możliwe, że nie dam rady tej kwoty zapłacić pracownikom. No i teraz powinna być przy ustalaniu takich kwot powinna być też jakaś droga wyjścia, więc dzwoniłem do ZUS-u i dowiedziałem się, że muszę przeprowadzić upadek sądownie, potem muszę pół roku pracować, być zgłoszonym w Urzędzie Pracy jako 62-latek po 20 kilku latach prowadzenia działalności. Po prostu chodzi mi o taką rzecz, no i tam jest jeszcze kilka innych obwarowań. W związku z tym, jeżeli rząd... Być może, że dobrze, że ma to policzone, bo ja politycznie uważam, że nie ma innego kandydata do rządzenia w Polsce na przyszłą kadencję. To jest sprawa jasna. Tylko teraz, żeby można było dalej funkcjonować czy żyć, to musi, skoro jest narzucona jakaś nowa zasada, to musi być wyjście z tej zasady, że no, w porządku, jeżeli ja nie daję rady, no to muszę, też mamy kredyty, trzeba spłacać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja tylko dzwonię po to, że zawsze nie można wierzyć w to, że na przykład to jest problem psychiczny, że ktoś nie daje pieniędzy, bo nie chce, tylko może być to też problem fizyczny, że po prostu już się nie ma takich zysków, bo w danej gałęzi nie ma takiej prosperity. No i już się po prostu nie ma, że pracownik ma lepiej niż właściciel zakładu. No i wtedy trzeba również pomyśleć nad metodą wyjścia z tej sytuacji. Nie metodą, że trzeba dwa podpisy prababci i pradziadka dać, tylko po prostu mam 42 lata pracy. Ja tu podejrzewam, że wiele osób jest z tego rocznika w podobnej sytuacji, że już nie może, że tylko dlatego, żeby utrzymać swój majątek, żeby go w zupełności nie stracić przy tak dobrym rządzie. Można stracić wszystko i nie wiem, czy z czyjejś nieuwagi, bo musi być jakaś normalna droga zakończenia po prostu funkcjonowania, jeżeli się nie może spełnić pewnych warunków. No i możliwość, no a na przykład jeszcze mam 3 lata do wieku emerytalnego, a zdrowie już nie to i teraz trzeba było iść gdzieś do pracy od początku, jak młody człowiek, do Urzędu Pracy jak bezrobotny i zacząć, czy tego typu dyskredytacja człowieka w wieku już podeszłym jest na odpowiednim poziomie, bo do tego też zmierzam, że no i pozdrawiam serdecznie i z Panem Bogiem życzę po prostu.
Dziękujemy, panie Wojciechu.
Wymiany argumentów.
Dziękuję pięknie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Panie Wojciechu, ja chyba do końca dobrze nie zrozumiałem, bo ja nie rozumiem, że jest pan pracodawcą, który ze względu na wzrost kosztów utrzymania pracownika będzie musiał zwinąć swój biznes i albo też próbując gwarantować pracownikom pensję minimalną, która jest zwłaszcza na tym poziomie, która jest zapowiadana, no też oni będą jakby mogli zarabiać, a pan może stracić własne przedsięwzięcie biznesowe. Tylko no, jeżeli dobrze zrozumiałem, bo jak mówię, troszeczkę się pogubiłem w przedstawieniu tej sprawy, a ogólniejszy wniosek, który no, płynie z tego typu sytuacji, o której pan mówi, no może być taki, że owszem, no mamy coś takiego jak próbę podniesienia poziomu życia poprzez podniesienie najniższego uposażenia i faktycznie jest też tak, że niektórzy przedsiębiorcy zatrudniający ludzi nie wytrzymają tego finansowo. No teraz jest pytanie, czy mamy jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby realnie podnosić najniższe pensje i jakoś uwzględniać interes tych przedsiębiorców, którzy no nie mogą sobie na takie koszty utrzymania pracownika pozwolić, no czy też uznać, że to jest koszt, no który ponosimy jako społeczeństwo przy całym no, szacunku dla tych osób, no i oczywiście takim daleko idącym współczuciu, że, tak, że dochodzi do takich sytuacji, no ale wydaje się, że jak pan wspomniał także rezolutnie, że ktoś to chyba policzył i widział, że to aż tak źle nie będzie, że większość, no bo w takiej sytuacji, o której pan mówi, no to wszyscy by stracili, bo ci pracownicy w końcu nie dostaliby swoich pensji, jeszcze musieliby gdzieś szukać nowych prac, a pan jako pracodawca no, dodatkowo byłby pozbawiony środków utrzymania i musiał w wieku sędziwym, średnim, prawda, jeszcze podejmować jakieś działania, aby uzyskać środki do życia.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sławek z Krakowa. Ja się tutaj tak przysłuchuję, już nieraz pracując z żoną wieczorami, przysłuchuję się tutaj Państwa rozmową i powiem szczerze, przy całym szacunku, jak słucham tutaj wypowiedzi pana profesora, to mi się po prostu włosy na rękach troszeczkę jeżą, i ponieważ wydaje mi się, że bardzo źle rozumiemy, próbujemy pojąć to pojęcie klasy średniej. Dla mnie, odkąd tak pamiętam, klasa średnia jest zawsze pojęciem osób, które nie tylko się mogą wykazać pewnymi dochodami, życiem na pewnym poziomie, ale przede wszystkim mogą się wykazać pewną samodzielnością. To jest ta samodzielność pracy, która im pozwala podejmować różne prace, czy poprzez prowadzenie własnej działalności, czy poprzez posiadanie wykształcenie i taką pracę umysłową, która no, daje jednak możliwości zmiany. I teraz na początku dyskusji pan profesor raczył powiedzieć, że bardzo dobrym efektem jest takie powiększanie klasy średniej, czy spłaszczanie tej jakby pensji, zbliżanie tych pensji minimalnych. Oczywiście zapewnienie osobom dochodu do godnego życia jest bardzo ważne. Natomiast efekt taki, że osoby, które właśnie, tak jak wspominał w niedawnym połączeniu pan Piotr, chyba z Lublina, że osoby, które włożyły swój wkład w kształcenie, często też przez to, że mają taką możliwość, no mają umiejętność. Nie każdy może mieć lepsze wykształcenie, ale prawdę mówiąc, my musimy, że tak powiem, w tą stronę dążyć. Społeczeństwo musi być, że tak powiem, nauczone i często motywowane do tego, żeby poprawiać swoje kompetencje. Jeżeli pan profesor uważa za nie wiem, normalne, że nauczyciel będzie zarabiał tyle, co ta przysłowiowa osoba pracująca na kasie, czy w Lidlu, czy w Biedronce. Przy całym szacunku dla ich ciężkiej pracy.
Nie reklamujmy ważne... konkretnych firm, panie
no,
Sławomirze.
Przepraszam, no takie, tak tylko rzuciłem. Ale chodzi mi o to, że te osoby są oczywiście bardzo potrzebne. One potrzebują bardzo poziomu życia, na odpowiedniego poziomu życia, żeby te swoje potrzeby zaspokoić. Ale z drugiej strony szanujmy też nauczycieli i szanujmy to i kształćmy w społeczeństwie to, żeby każdy się chciał tak jakby polepszać, tak? Żeby czuł, że nawet ten podstawowy pracownik, jeżeli pracuje na podstawowym stanowisku, żeby czuł, zrobię na przykład, nie wiem, taki o kurs na wózek widłowy, już będę zarabiał troszeczkę więcej. A tymczasem przez takie podnoszenie troszeczkę, moim zdaniem, w tych czasach na siłę tej pensji minimalnej doprowadzamy do tej sytuacji, że zaspokajamy te potrzeby i w pewnym momencie ten nauczyciel pomyśli, no dobra, to po co ja się tyle uczyłem, jak zarabiam 500 zł na przykład więcej. I w tym momencie odbieramy motywację do po prostu kształcenia się, tak, do rozwijania swoich umiejętności, a nie jesteśmy w stanie zbudować nowoczesnego, funkcjonalnego państwa, tylko wykonując, powiedzmy, przyzwoicie płatne prace podstawowe. Każda grupa społeczna jest potrzebna. Ja broń Boże, żeby nikt mi tu nie próbował powiedzieć, że ja, nie wiem, neguję potrzebę zarabiania. Byłoby świetnie, gdybyśmy wszyscy zarabiali tyle, żebyśmy sobie radzili. Ale niestety społeczeństwo jest takim tworem, które właśnie państwo powinno motywować do podnoszenia kwalifikacji, do tego, żeby ludzie widzieli sens w jakimś podnoszeniu kwalifikacji. No i niestety z satysfakcji to ja jeszcze obiadu nie widziałem.
Aha, a prawda? Ja zaraz oddam głos panu profesorowi, panie Sławomirze. Ty i chcę swoje właściwie 2-5 groszy także jakoś dołożyć. A czy nie spotkał pan w swoim życiu osób, które skończyły studia i się totalnie do niczego w życiu nie nadają? Ja spotkałem takich bardzo wiele.
Ale wie pan,
i teraz co z nimi? Wiecie,
to spotkałem bardzo wiele takich osób. Są takie osoby. Co więcej, spotkałem wiele takich osób, które skończyły studia, do wielu rzeczy się nie nadają, a że tak powiem, są na takich stanowiskach, że to one właśnie kreują działanie pewnych rzeczy. I to mnie najbardziej boli. Natomiast mam troszeczkę wrażenie, bo nie chciałbym też przeciągać, nie jestem niestety też takim mówcą, który ma wszystko pięknie poukładane. Nie chciałbym, żeby na przykład, bo czasem mam tak wrażenie, że mówimy o że mowa o klasie średniej jest zawsze mową taką troszeczkę z zarzutem, czy ma znaczenie takie niedobre, pejoratywne. Nie, ta klasa średnia jest bardzo potrzebna i tylko moim zdaniem my jesteśmy takim narodem, który ja tak widzę po już prawie 25 latach pracy, naprawdę trzeba często motywować do tego, żeby chcieć, żeby podnosić kwalifikacje. I jesteśmy też narodem, który przez niestety te lata komuny został świetnie nauczony kombinowania i wykorzystywania państwa. I właśnie o to chodzi, że my musimy uczyć ludzi, że jeżeli coś chcesz, zrobisz, to będziesz za to wynagrodzony i będziesz miał po prostu dobrze. Nie możemy uczyć ludzi, że zostajemy, że tak powiem, na garnuszku państwa, no bo niestety, jeżeli zostajemy na garnuszku państwa, czy jesteśmy uzależnieni od dodatków takich jak na przykład, znaczy od dodatków, od pensji minimalnej, od 500+, od 13, 14 emerytury, to my zaczynamy być wodzeni za nos przez rządzących, bo oni mają na nas wpływ, oni mogą nas straszyć, prawda? I to jest moim zdaniem coś, czego ludzie naprawdę, szczególnie młodzi, jeżeli ktoś słucha, uczcie się i starajcie się za wszelką cenę być samodzielni i życie kreować po swojemu. Nie osiadajcie na laurach, na tych minimalnych, tylko
przyjdzie, bo ta klasa średnia jest nam bardzo potrzebna, bo to ona generuje rozwój.
Stawiamy kropkę, panie Sławomirze. Dziękuję pięknie.
Ja zdaję sobie sprawę, że za dużo mówię. Dziękuję serdecznie za połączenie i możliwość wypowiedzi.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie profesorze.
No, szanowny panie Sławomirze, bardzo dziękuję. To bardzo, bardzo mi się ta pana wypowiedź podobała. Wydaje mi się, że podjął pan wiele ciekawych wątków. Broń mnie Boże, żebym jakokolwiek zniechęcał do podnoszenia własnych kwalifikacji. Ja chciałbym, abyśmy wszyscy byli nie tylko wykształceni, ale bardzo kompetentni, żeby nie było takich przypadków, o których wspomniał ojciec, że są ludzie, którzy mają takie formalne wykształcenia, a tak naprawdę na niczym się nie znają, do niczego się nie nadają i żadnych korzyści z nich nie mamy, a jeszcze dodatkowo, jak pan zwrócił uwagę, często zasiadają na stanowiskach kierowniczych i nie tylko nie przyczyniają się do niczego pozytywnego, to jeszcze innym utrudniają normalne funkcjonowanie. Ja przez te mówienie o kasjerce na kasie i o nauczycielu i o tym, że ta jedna osoba ma prawo zarabiać podobne pieniądze, co ta druga, chcę tylko pokazać, żebyśmy nie prowadzili takiego myślenia porównawczego i mówione, no jak to źle jest w naszym kraju, jeżeli nauczyciel zarabia no tyle, czy co pani na kasie. Teoretycznie zgadzam się z taką tezą, że nie powinno być tak, iż ten, który włożył tyle wysiłku w swoje wykształcenie, jest tak odpowiedzialny w swoim działaniu, żeby nawet gdy to jest tylko jego początkowa pensja, no była porównywalna z taką. Ale jeżeli nie możemy osiągnąć czegoś więcej, to nie zazdrośćmy tym, którzy zarabiają porównywalnie w sytuacji, gdy my, mając ten kapitał dodatkowy, pozafinansowy, mamy szansę na awans, na rozwój, na to, i to też otrzymaliśmy od państwa, bo państwo tworzy te różnego rodzaju instytucje, te różnego rodzaju programy, działania, które są właśnie dla ludzi o tych wysokich kwalifikacjach. Czyli mamy szansę, więc jeżeli zaraz, więc zamiast się tak, prawda, porównywać, no to trochę tak w duchu tego, co pan powiedział. Podnośmy własne kwalifikacje, ale wiedzmy, że to też nam umożliwia państwo, prawda? To nie jest tak, że one nam z nieba spadają, te możliwości. No a dodatkowo ta satysfakcja, o której ja ciągle mówię, ona jest taką satysfakcją, w którą ja ciągle jeszcze wierzę, że są ludzie, którzy no, myślą o świecie no, w takim wymiarze pozamaterialnym, tak, że no, cieszą tym, że mogą coś robić, że no właśnie zamiast stukać w kasę, że mogą uczyć cudze dzieci, co nie musi być wcale właśnie przekleństwem, ale raczej radością czynienia czegoś dobrego dla siebie no i dla społeczeństwa.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie, mówi Lucyna z Płocka. Witam pana profesora, ojca i radiosłuchaczy. Panie profesorze, właśnie w tej ostatniej wypowiedzi przyszło mi do głowy, że na forum Radia Maria należałoby może jeszcze w sposób szczególny podkreślić swoją naukę Kościoła w kwestii ekonomii, socjologii, społeczeństwa. Ja przypominam sobie, że w roku 1991 ojciec święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki wokół 10 przykazań poruszał problemy w związku z przekształceniem, ze zmianami społeczno-ekonomicznymi w Polsce, kładł szczególną uwagę na problemy właśnie no, ekonomiczne, społeczne, sprawiedliwości społecznej. I ja bodajże przypominam sobie, że w Płocku powiedział przy okazji dziewiątego przykazania, abyśmy byli ludźmi, którzy sobie, abyśmy nie stali się społeczeństwem, gdzie każdy komuś czegoś zazdrości. Czyli tu ten wątek, o którym się mówiło, także Chrystus przy powieści upomniał tych, którzy mówili, ten dostał tak samo, a pracował mniej, a ja pracowałem dłużej i on powinien dostać mniej, i nie ma. I Chrystus powiedział, dlaczego umówiłem się z tobą na taką wypłatę? Dlaczego jesteś zły, że jestem dobry? I dotykamy tego wątku właśnie, tego wątku, który jest jakby większy niż sprawiedliwość. Dotykamy wątku miłosierdzia. I tu chciałabym jeszcze nawiązać do tych czterech punktów, na które Kościół zawsze, niezależnie od pontyfikatu, kładł szczególną, przywiązywał szczególną wagę w swojej nauce. Prymat osoby nad rzeczą, etyki nad techniką, pracy nad kapitałem i miłosierdzia nad sprawiedliwością. Czyli te jakby fundamenty, na których cała cywilizacja chrześcijańska może była budowana przez wieki i dobrze, aby nadal była kontynuowana wokół tego ta nasza praca nad pracą, nad sobą, nad tym wszystkim, z czym się na co dzień zmagamy. Bardzo panu profesorowi dziękuję za tę delikatność, którą każdy naukowiec, szczególnie absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada, nie narzucając spraw duchowych i religijnych swoim słuchaczom, a jednocześnie nakierowując ich wrażliwość i samodzielność myślenia na sprawy, nad którymi na sprawy, o których my sami nie jesteśmy zdecydowani.
Tak, dziękuję pani Lucyno, pozdrawiam pięknie, Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Z panem Bogiem, bardzo proszę, panie profesorze.
Szanowna pani Lucyno, to był wielki dar słuchania pani, także dziękuję ślicznie za te słowa, za przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II, jego nauczania. Na pewno pogłębiło to te nasze bardziej socjologiczne rozważania nad klasą średnią. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Irena z Katowic.
Bardzo proszę, pani Ireno.
Witam serdecznie. Panie profesorze, mam takie pytanie, ponieważ jestem emerytką. Katechizowałam od 1977 roku. Emeryturę mam 900 zł. Proszę mi powiedzieć, do jakiej klasy by mnie pan zaliczył? Był czas, że miałam przez okres 3 lat 52-53 godziny katechetyczne tygodniowo, plus dochodziła wczesna Komunia Święta, co jest na Śląsku wiadomo zwyczajem, więc wszystkie próby i tak dalej były później. Z drugiej klasy pierwsze Komunie Święte, bierzmowanie, tyle godzin, tyle wszystkiego. Katechizowałam do 92 roku. Jak religia weszła do szkoły, był to czas, kiedy nas bardzo okradali jako nauczycieli. Miałam troje dzieci, to znaczy mam nadal, ale wtedy były dzieci przedszkolne. Nie wiedziałam, czy się ubrać, czy wyżywić, czy opłaty zrobić, czy zapłacić za przedszkole. Odeszłam ze szkolnictwa, z katechezy, założyłam firmę, przepraszam za takie określenie, ale w zębach wnosiłam pieniądze do ZUS-u. No, ostatnio to było 1500 zł z tego, co pamiętam. Miesiąc w miesiąc. Pierwsza emerytura, jaka mi została przyznana, no to było 400 zł, nie dowierzali, jak komuś mówiłam, więc wnosiłam decyzję w torebce i pokazywałam tę decyzję. Później się okazało, że pomyłka była w ZUS-ie Chorzowskim i 900 zł. Do jakiej klasy by mnie pan zaliczył, jak funkcjonować? Sama prowadzę gospodarstwo. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, pani Ireno.
Zapłać. Pani Ireno, trochę nie zgadzałoby się to z tym, co wiemy o najniższych emeryturach. Ona nie może być obecnie poniżej 1338 zł. I to jest, no i taka jest najniższa emerytura w Polsce. Ona teraz nie będzie przy kwocie wolnej od podatku, więc będzie właściwie zwolnienie od jakiegokolwiek opodatkowania. Będzie to pieniądz wolny od opodatkowania, więc ona chyba jest trochę wyższa. No oczywiście pani pozycja, wykształcenie i tak dalej, no to siłą rzeczy włącza w obręb klasy średniej. No ale tak, no to jest jeszcze spuścizna nadziei czasów komunistycznych. Rozumiem, z tego co zrozumiałem, pracowała już pani w latach 70. właśnie w katechezie. Wydaje mi się, że wtedy właśnie przez różnego rodzaju oddzielenie państwa od kościoła, takie radykalne. Tutaj też mogły nastąpić jakieś słabości wynikające z płacenia pani składek i tak dalej, ZUS-owskich.
Tak samo, panie profesorze, jak było z kapłanami w tym czasie, prawda? Nie było możliwości dostępu do służby zdrowia, nie było składek ubezpieczeniowych, księża nie mogli sobie sami płacić, opłacać tych składek ubezpieczeniowych. Taka sama sytuacja, myślę, była w przypadku pani Ireny, która była katechetką i w tym czasie, no nazwijmy to tak, no posługiwała, czyli na pewno forma rozliczeń była zupełnie inna, niezwiązana z tym oficjalnym systemem ubezpieczeń społecznych, który wtedy funkcjonował. Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Halo, radio wyłączamy, bo inaczej... Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Szczęść Boże, mówię Jarosław.
Proszę przejść na normalny telefon, bo jest głośno mówiący.
Tak.
No straszny pogłos jest, panie Jarosławie.
Ale w tej chwili już jest dobrze.
Może teraz, może trochę teraz, tak, proszę.
Serdecznie i szanownego gościa, pana profesora. Ja prowadzę działalność już ponad 46 lat. Wiem coś na ten temat. Pani, która przed chwilą telefonowała, która założyła własną firmę, to samo. No niestety musimy nosić w zębach te pieniądze, te ZUS-y i teraz ta podwyżka tej wynagrodzenia automatycznie podwyższa nam opłatę na ZUS dla pracowników. I też się zastanawiam, czy już się opłaca, czy jeszcze się opłaca prowadzić działalność, bo z tego, co z oglądu wynika, naszego i nie tylko, bo to ludzie w biznesie i tak dalej, małym biznesie twierdzą, że najwięcej zarabiają ludzie, którzy nie pracują w ogóle w biznesie, którzy nie zarabiają, bo tu pan profesor mówił, że zarabia, nie, oni otrzymują wynagrodzenia i te wynagrodzenia od osób, które nie prowadzą biznesu żadnego, są o niebo wyższe od tych, którzy się borykają z tymi wszystkimi sprawami, problemami, księgowości i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zatrudniałem 6 pracowników, 5 uczni, i całą księgowość robiłem raz na miesiąc w ciągu pół godziny. Zanosiłem na pocztę i byłem wolny. Dzisiaj księgowa, jeszcze w biurze mam 2 pracownice, które muszą to wszystko obrabiać, tak? I teraz łapiemy się za głowę. Nie dosyć, że opłaty za energię i te wszystkie czynsze i tak dalej automatyczne, to jeszcze pracownikom. Idzie wyżej, owszem, nie żałuję. Ale dlaczego od razu ZUS automatyczny? A może o to chodzi, żeby ZUS był momentalnie podwyższony? A jaki jest stan zdrowia polskiego społeczeństwa? Widzimy, tak? Lekarze martwią się o to, żeby wszyscy byli chorzy, a nie żeby byli zdrowi. I od tego mają wynagrodzenie. A to już jest poboczna sprawa. Następna bardzo ważna rzecz. Jak to się dzieje? Właśnie dzisiaj miałem takie spotkanie, zebranie, konferencji na temat właśnie energetyki i tak dalej. Jak to się dzieje, że geotermia w Toruniu dopiero po 17 latach będzie, daj Boże, otwierana, a przekop Mierzei w ciągu 2-3 lat najwyżej. Jak to się dzieje, że Norwegia posiada tylko gaz, i ludzie tam żyją jak pączek w maśle. Arabia Saudyjska posiada tylko gaz i ropę i tam ludzie mają wszystko, darmowe leki, wszystko. Polska posiada wszystko, dosłownie całą tablicę Mendelejewa i my borykamy się ciągle z problemami, jesteśmy ciągle tak zwanym państwem na dorobku. A może
stawiamy,
po prostu nie mamy rządzących.
I stawiamy kropkę, panie Jarosławie, bo już słyszałem, że chce pan przejść do kolejnych wątków, a dajmy szansę także i innym. Bardzo proszę, panie profesorze.
Oczywiście to już powtarza się wątek związany z kosztami utrzymania pracownika. No i to jest też ten rodzaj no, trudności, które wiążą się z podnoszeniem tej minimalnych zarobków. Ja bym też, panie Jarosławie, tak jednak nie deprecjonował tych, którzy otrzymują wynagrodzenie, jak pan to powiedział, w odróżnieniu od tych, którzy zarabiają, no bo no, otrzymujemy wynagrodzenie. Ja otrzymuję wynagrodzenie jako nauczyciel akademicki, lekarz otrzymuje wynagrodzenie jako prawda, profesjonalista. Nie tylko, jak pan to powiedział, dbający o to, żeby społeczeństwo chorowało, ale raczej w większości chcący nam pomóc. No gdybyśmy to wszystko robili na wolnym rynku, no bo też możemy sobie tak wyobrazić, że sprzedawalibyśmy swoje usługi i wyciągali pensje, no i własne pensje mieli jako zarobione pieniądze z tych, które państwo chcący kształcić na przykład swoje dzieci, czy leczyć siebie, musiałoby nam zapłacić. No ale to jest inny system. Inny system, który sprowadzałby się do tego samego, że my też jednak zarabiamy i należy także uwzględnić, no tak jak pan to zresztą słusznie zauważył, prawo ludzi do godnego życia i, no, no i wybrania rozwiązania, które by potrafiło to w jakimś sensie pogodzić. Warto też jeszcze wspomnieć to, co mówił jeden z naszych tutaj uczestników rozmowy, pan Krzysztof, że pamiętajmy jeszcze ciągle o tym kontekście wojny militarnej i energetycznej. To jednak ważny kontekst, że też żyjemy w takim czasie i trochę należy nawet podziwiać odwagę rządzących, że nie składają broni, nie zrzucają winy na otoczenie zewnętrzne i mogliby świetnie grać nastrojami, tłumacząc wszystko właśnie sytuacją wojenną, no ale starają się jak mogą podnosić ciągle poziom życia w Polsce i no jakoś solidarnie rozdzielać te obciążenia. No tak to jest, że ci, którzy żyją lepiej, mają większe dochody, większą pozycję, mają przekonanie, że oni mniej z tego zyskują, no ale to się także przekłada na to, że mają komu sprzedawać, mają właśnie kogo uczyć, mają dla kogo pewne usługi wykonywać, no to też warto widzieć w kontekście tej kwestii związanej z podnoszeniem ludzi o poziom, przynajmniej taki, aby mogli się zaliczać materialnie do klasy średniej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Z Pomorza. Pozdrawiam księdza.
Jak pani na imię?
Teresa.
Bardzo proszę, pani Teresa.
Księdza prowadzącego serdecznie oraz gościa. Chciałam powiedzieć coś takiego bardzo ważnego. Otóż myślę, że za bardzo narzekamy. Nie widzimy, co jest za granicą. Na przykład moja koleżanka powiedziała, że w Austrii pracowała 15 lat jako pielęgniarka. Odprowadzała, bo to na działalności, no ZUS i tak dalej. No i dostała po 15 latach 150 euro takiej renty po 15 latach. To jest w ogóle niebywałe po takiej ciężkiej pracy, bo przecież praca z pacjentami jest bardzo ciężka. Ja szczególnie ubolewam nad przedsiębiorcami małymi, średnimi i takich, którzy mają no, do 50 osób lub do, no nie tacy duzi, tylko średni, którzy rzeczywiście w tej chwili mają ciężko i muszą wydawać swoje, jak już się kończy na pracownika, swoje oszczędności. Więc tak jak ten poprzednik pan powiedział, lepiej zamknąć działalność, bo przecież zbliża się starość i też trzeba zapewnić sobie jakieś pieniądze na dalszy byt, bytowanie, na emeryturze, na choroby i tak dalej, które się gromadzi. Także są też ludzie tacy, którzy na przykład nigdy nie pracowali, byli na różnych świadczeniach i tak dalej. No, ci chyba mają największe pretensje. Jak może ktoś na przykład pracować 10 lat, ma 900 emerytury, a chce mieć jeszcze więcej i na przykład niemalże już dogania tego, który pracował przez 30 lat albo 25 lat albo jej więcej. No, nigdy nie będzie sprawiedliwości, ale na litość boską nie kłóćmy się i przestańmy mieć pretensje do wszystkiego i wszędzie. Musimy w końcu widzieć pozytywne rzeczy, bo to jest niemożliwe, że tak się, tak zrzędzimy w tej Polsce, modlimy się, a zrzędzimy. Przecież Duch Święty to jest po prostu duchem miłości i radości. No, trzeba widzieć wszędzie pozytywne rzeczy, wyjść z sytuacji, uczyć się, tak jak ten poprzednik z Malborka powiedział, pan bardzo mądry, że trzeba iść się uczyć naprzód. I to chciałam tylko powiedzieć, że nie da się 40 milionów dogodzić, tak? Ci ludzie mają też, są ludźmi i ja bym nie chciała na przykład przez ileś tam kadencji, bo ja ich wcale nie bronię, bo dla mnie partią jest tylko Pan Jezus. Natomiast nie chciałabym, no tak jak oni, gdzie koledzy atakują ich bez przerwy i w takich warunkach pracować. Ja na przykład bym to rzuciła i powiedziała, bierzcie to i róbcie i rządźcie sami, jak jesteście tacy wszyscy mądrzy. Więc bardzo proszę, abyście byli mądrzy Polacy i wreszcie módlcie się do Ducha Świętego, abyście troszeczkę zmądrzeli, bo to jest niemożliwe, taka kłótnia, takie pretensje. Życzę wam wszystkiego dobrego i błogosławię każdemu.
Dziękuję Pani Teresa. Pozdrawiam pięknie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Panie Profesorze, powracamy do tego naszego polskiego narzekania. Pani Teresa powiedziała zrzędzenia. Bardzo proszę.
Modlitwa do Ducha Świętego jest zawsze na czasie i wzywamy do niej. Natomiast bardzo dobrze Pani wskazała również na przypadek pielęgniarki, tej pielęgniarki, która 15 lat pracując w Austrii, no, otrzymuje ostatecznie 150 euro emerytury, rozumiem, miesięcznie. No, to nie jest kwota, prawda, która rzuca na kolana, ale to też pokazuje, że kraje o wiele bogatsze wcale nie są skłonne płacić bardzo wysokie wynagrodzenia, więc pewne działania, które mają wspomagać osoby najniżej uposażone, no, w naszym przypadku także dużą część naszych emerytów, prawda, którzy no, bardzo często pracując w czasach komunistycznych mają teraz niskie emerytury. Podniesienie tego ma ze wszech miar słuszny wydźwięk, no i powinniśmy, no tak jak pani mówi, mniej narzekać, a bardziej zauważać te pozytywy dziejące się.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Katarzyna z Colchester.
Witamy Pani Katarzyno.
Wzajemnie. Panie profesorze, ojcze i drodzy słuchacze, tak pozwolę sobie swoje marne słowa tutaj troszeczkę oddać. Ja mieszkam od 17 lat w Anglii i mam stały kontakt z Polską i obserwuję ją zmieniającą się rzeczywistość i wszelkie zmiany w Polsce. Nie jestem absolutnie przeciwniczką naszego rządu, raczej przyglądam się ich pracy i wyciągam swoje wnioski. Na początku byłam zadowolona z pomocy socjalnej rządu dla rodzin i klas i ludzi uboższych. lecz teraz po ponad 10 latach obserwacji pomocy socjalnej, mam na myśli na przykład 500+, przypomina mi to sytuację z kadencji Labour Party w Anglii, którą mogłam zauważyć, jak system niekontrolowanych benefitów zrobił spustoszenie w społeczeństwie angielskim w postaci rozpasania, czekania na gotowe i wykorzystywania systemu. Ja po prostu to widziałam, bo tutaj przyjechałam i doznałam szoku, że po dwóch mówimy o dwóch generacjach rodzin, 25 lat i 25 lat, to były benefity przez te dwie kadencje. I po prostu widziałam, jak ich dzieci, jak ich wnuczkowie potem byli nieprzystosowani do normalnego, marnego życia. Po prostu oni już nie umieli żyć normalnie i martwić się o swoje i troszczyć się, tylko po prostu gdzieś te instynkty naturalne gdzieś tam właśnie to im odjęło i oni po prostu tylko umieli tylko czekać na gotowe. Także na pewno nie jest w pełni czyste już teraz od strony rządu prowadzenie takiej polityki pomocy socjalnej jako stricte tylko intencji poprawy sytuacji finansowej tych ludzi. Na pewno jest jakiś element, nie mówię, że może najwyższy jakiś mam, ale na pewno jest jakiś element na pewno pozyskiwania zwolenników. Znam rodziny w Polsce, które otrzymują na dzieci 500+, lecz ich pensje są wystarczające i pozwalają tym rodzin nie wykorzystywać teraz jeszcze tych pieniędzy, czyli po prostu teraz te pieniądze nie idą na te dzieci, tylko składać na przyszłość wydatków dla tych dzieci na przyszłość. I jak to się ma do małżonków i rodzin, którzy nie mają dzieci i mają może gorsze albo takie same możliwości pracownicze i na przykład nie mogą już na przyszłość odłożyć tych pieniędzy na przykład dla swoich przyszłych adoptowanych dzieci. Także i nie mają innego rodzaju też benefitów te rodziny. Także
Pani Katarzyno, dziękujemy, bo myślę, że zrozumieliśmy treść wypowiedzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie profesorze.
No niewątpliwie. Benefity, zwłaszcza te nadmierne, powodują, że w pewnym momencie następuje takie osłabienie woli dbania o siebie i próby zawalczenia o własną pozycję społeczną. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce te benefity, one właściwie służyły takiemu tylko lekkiemu wzmocnieniu pozycji, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, a jak pani słusznie sama zauważyła, w wielu sytuacjach tego typu pomoc, choćby 500+, powodowało, że rodziny lepiej zarabiające mogły zainwestować te pieniądze w dalszy rozwój, czy też na konto dorosłego życia swojego dziecka. No więc to były raczej przedsiębiorcze zachowania. Ja traktuję przy okazji ten rodzaj benefitu, jaki jest związany z 500+, jako taką całkiem niegłupio przemyślaną inwestycję właśnie w rodzinę i uważam, że to jest coś więcej niż slogan i to nie jest jeszcze ten poziom pomocy społecznej, który by rozleniwiał i zwalniał od odpowiedzialności i od starania się samodzielnie o poprawienie własnego losu i zarobienie lepszych pieniędzy.
Pani Katarzyna wspomniała, pani profesorze, o 10 latach, jest 7 lat od sprawowania rządów przez Zjednoczoną Prawicę. No i do tego może jeszcze ten aspekt, który warto także podkreślić, bo pani Katarzyna dopatruje się jakiegoś drugiego dna i innych intencji, którymi byłyby powodowane takie działania. No ale zauważmy, że to jest po prostu zwyczajna realizacja także programu wyborczego, bo to było zapowiedzi w kampanii wyborczej w roku 2015 bardzo mocno stawiane.
No oczywiście i to takie mówienie właśnie pozyskiwanie elektoratu, na czym ma polegać działalność polityczna, jak nie, tak jak ojciec prawda, wspomniał, wypełnianiu swoich deklaracji programowych, no i w ten sposób faktycznie zyskiwanie elektoratu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Radio Maryja.
Maryja zawsze dziewica.
Maryja zawsze dziewica, tak.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Witam, Adam z Lanskerony z południowej Polski. Witam pana profesora, ojca prowadzącego. I tak zastanawiam się, miałbym takich troszkę kilka pytań do pana profesora, no bo jest, jeśli chodzi o te klasy średnie i zarobki i tak dalej, no udałoby się pogodzić to wszystko, ale musi być zwiększona liczba godzin pracy tu w rzemiośle, mówię o rzemiośle, bo ja tu jestem z rzemiosła trochę, związany z rzemiosłem koło Kalwarii, ale u nas tu się pracuje 10 godzin, to jest norma, a 12 godzin pewnie trzeba będzie podwyższyć na liczby godzin, żeby pogodzić te opłaty wszystkie, bo nie da się tak powiązać z biznesem 8 godzin, bo to tak niby powinno pracować się 8 godzin, a to nie da się tak pogodzić tych wydatków i tych ZUS-ów i opłat, żeby w ciągu 8 godzin zapracować na te świadczenia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, co powinno być bogate? Społeczeństwo w kraju, to takie moje pytanie, czy państwo? I także ja uważam, że państwo powinno być bogate, ale jak będzie państwo bogate, to będzie i społeczeństwo bogate, a jest taka sprawa, że żeby państwo było bogate i społeczeństwo bogate, to też musi państwo mądrze rządzić. No i tak nasuwa się myśl, tyle płacimy różnych kwot, tam Czechom tyle wypłaciliśmy i tam Unia też ma problemy i czy my z Unią, czy tak dalej. I także wydatków mamy dużo, a czy to społeczeństwo nasze musi aż tak ponosić te konsekwencje, że musimy na to wszystko zarobić. Przecież albo powstrzymać, wywalczyć, żeby nie upływały te pieniądze gdzieś tam za granicę i tak dalej, bo nie zawsze są słuszne te wydatki, które tak nas obciążają. No i jeszcze jedno pytanie, jeśli można. To ojej, umknęło mi, ale zaraz jeszcze sobie przypomnę.
To już stawiamy kropkę, panie Adamie, tak, bo spoglądam także na zegar. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bóg zapłać z panem Bogiem. Panie profesorze, do końca naszego spotkania pozostało 6 minut, więc bardzo prosiłbym, aby odnieść się także do wypowiedzi pana Adama, ale także już idźmy w stronę pewnej takiej konkluzji, stawiając sobie pytanie, z czym rzeczywiście pozostajemy po dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Bardzo proszę.
Panie Adamie, no niewątpliwie zwiększenie liczby godzin pracy zawsze sprzyja także no, większej wydajności, choć nie musi to być powiązane, ale może to być jakieś rozwiązanie, przynajmniej w niektórych zawodach. No ale proszę pamiętać, że nie wszyscy chcą tracić ten przywilej, na przykład mniejszej liczby godzin pracy. Widzę nauczyciele, próby podniesienia płac nauczycieli powiązanej z zwiększeniem liczby godzin pracy powodują od razu sprzeciw związków zawodowych. Zatem no to nie zawsze się da. Społeczeństwo, państwo to zawsze będzie taki spór, prawda? Czy bogate społeczeństwo gwarantuje bogactwo państwa? Państwo jest zawsze społeczeństwem żyjącym na określonym terenie, ale jeżeli pan przez państwo jeszcze rozumie władzę w odróżnieniu od społeczności, którą zarządzają, no to oczywiście trudno, żeby władza była bogata bez społeczeństwa. Społeczeństwo jest źródłem bogactwa każdego państwa, a państwo swoją władzą może wspomagać społeczeństwo w działaniach na rzecz wzmocnienia siły właśnie własnego władzy państwowej. Podsumowując te dzisiejsze rozważania, to widzę, że państwo wszyscy macie te intuicje, którą ja też posiadam, że przynależność do klasy średniej jest czymś umownym. To nie jest jakieś jasne kryterium, ale niewątpliwie chcielibyśmy, aby te cechy klasy średniej, które wiążą się z budowaniem pewnej stabilnej struktury społecznej, która jest zainteresowana pomyślnością swojego kraju, swojego państwa, władzy tego państwa, no to jest rzecz bardzo cenna, do której chcielibyśmy dążyć. No i teraz, no i to nazywamy właśnie klasą średnią. Jak to osiągnąć? No osiągamy to tymi środkami, o których państwo wspominaliście. No zdarza się tak, że niektórzy z nas muszą zapłacić za to pewne koszta. Ci, którym się bardzo dobrze wiedzie, czy wiodło, czują się rozczarowani, że teraz właściwie nikt nie próbuje działać na ich korzyść, tak aby ich pozycja była jeszcze wyższa. Myślę, że wiele osób z tak zwanej wyższej klasy średniej, często usytuowanych w centrach wielkich miast, ma pretensje do tej władzy za to, o to, że nie pozwolili im przejść do klasy wyższej. Oni mieli już aspiracje być, to się niekiedy umownie nazywało takimi ludźmi, może nie kosmopolitycznymi, ale tak, oczywiście to się z kosmopolityzmem wiązało, takimi obywatelami świata, takimi Europejczykami. No i czują, że ktoś im odebrał tą okazję wkroczenia, tą okazję często odebrano im, no nie pozwalając na przykład wykorzystywać zasobów państwa do budowania własnej potęgi finansowej czy wzmacniania własnej pozycji społecznej. To ukrócono w różnych zawodach, w różnych formach działania, a skierowano środki do, prawda, na pomoc dla najuboższych, żeby to oni mieli szansę jakoś podniesienia się i oczywiście nie osiągnięcia nigdy tego poziomu, który mają ci, prawda, najbogatsi, no ale przynajmniej uzyskania takiej możliwości godnego życia, w którym to nie jestem pozbawiony nadziei na to, że mogę jeszcze wyżej, że mogę jeszcze lepiej, że państwo stwarza mi warunki do tego, abym poprzez możliwość zaspokojenia swoich potrzeb tu i teraz mógł myśleć o czymś więcej. No i na tym chyba polega ten sukces władzy PiS-u, że pewnymi działaniami w sferze pomocy socjalnej no poszerzyła ten krąg osób, które mogą o sobie mówić, jesteśmy klasą średnią. Natomiast no ten dyskomfort tej nielicznej grupy, które uważają, że na tym tracą, że to oni są poszkodowani i jeszcze wprowadzają w nas takie przekonanie, że, no, że to, że każdy zysk osoby trochę uboższej od nas naszym kosztem się odbywa, prawda? Takie przekonanie, które tutaj też państwo często formułowaliście i myślę, że powinniśmy się uwolnić od tego myślenia. Ci, którzy uważają się, że coś realnie stracili, niech z tym żyją, no ale nie dajmy sobie, prawda, naszych umysłów zatruwać takim, prawda, przekonaniem, że my w to jesteśmy w większości stratni, aby władza mogła tym biedniejszym coś dawać i w ten sposób pozyskiwać sobie elektorat. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Panie profesorze, polska klasa średnia Anno Domini 2022 to był temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Pozdrawiamy także i my. Dziękujemy słuchaczom za współtworzenie naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.